Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
8,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze Radia Gdańsk. W studiu dziennikarze Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
Maciej Sandacki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
I Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Trzeba to nazwać wprost. To była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym tygodnikowi w sieci. Od kilku dni te słowa są komentowane. Jak wy je odebraliście? To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu, powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że okupacja Sejmu miała uniemożliwić uchwalenie budżetu także w następnych tygodniach, a może miesiącach. Andrzej Skiba.
Długi temat, dużo wątków, ale po kolei spróbujemy wszystkie omówić. Po pierwsze, były różne określenia. Niektórzy mówili ciamajdan, inni mówią teraz pucz. Czasem mówią to ci sami ludzie, co wcześniej. Inni nazywają to
raz lekceważeniem, raz nadając mu bardzo mocny wymiar polityczny.
W zależności od grona adresatów tego przekazu. Chodzi w moim odczuciu o to, że wyborcy umiarkowanego, takiego spokojnego, raczej idzie przekaz o tym tak zwanym ciamajdanie. Czyli, że próba jakaś nieudana, raczej nic poważnego. Natomiast do takiego elektoratu, który częściej kupuje pismo w sieci, taki elektorat, który powiedzmy się określa jako elektorat smoleński, taki rdzeń elektoratu PiSu, taki przekaz jednak jest potrzebny, jeżeli chodzi o pucz.
Taki mocny.
Tak, bo chodzi o pokazanie, że zobaczcie, tu jest zagrożenie ze strony opozycji, ze strony KOD-u i tak dalej, w związku z czym my musimy również się mobilizować. Natomiast patrząc również na reakcję drugiej strony, na reakcję opozycji, na to, co opozycja robi, opozycja mówi, że walczy o demokrację, że walczy o państwo prawa i tak dalej. Natomiast jeżeli nawet walczy w jej odczuciu o takie wartości, to moim zdaniem wykonuje to w sposób naprawdę niewłaściwy, co potwierdzają badania opinii publicznej. Większość Polaków nie popiera takiej formy protestów, jak okupacja budynku Sejmu, jak okupacja mównicy, jak tego typu zachowanie. Puentując, czy to był ciamajdan, czy to był pucz, czy to była walka o demokrację i państwo prawa, no jest kwestią bardzo indywidualną. Zależy również od kwestii, powiedzmy, zacietrzewienia politycznego, od kwestii tego, jak bardzo za jakąś opcją ktoś jest. Natomiast takich form protestu, co pokazują sondaże, Polacy nie popierają. I wydaje się, że opozycja potrzebuje przemyśleć swoją strategię, zanim będzie w stanie coś konkretnego zaoferować.
Maciej Sandecki.
Jest
ciamajdan czy pucz?
Jest ciężko to komentować, bo to określenie, którego używa Jarosław Kaczyński, jego obóz, wydaje mi się kompletnie absurdalne. Mam głębokie poczucie, że prezes PiSu cierpi na paranoję. To są takie wypowiedzi świadczące o pewnym obłędnym takim postrzeganiu rzeczywistości, które są też w pewnym sensie kluczem do zrozumienia tego, co się w polskiej polityce dzieje od roku i wcześniej, bo to nie dotyczy tylko tego, jak gdyby obszaru tego protestu, którym mieliśmy w Sejmie do czynienia, ale wszystkiego, jak dobrze, gdyby, co się dzieje w polityce międzynarodowej, społecznej,
takie osobiste,
politycznej.
Osobiste,
to nie są osobiste, to jest, ja to uważam, że to jest klucz do zrozumienia do tego wszystkiego, bo jeśli ktoś tak postrzega rzeczywistość, to formułuje takie absurdalne zupełnie tezy. No, jaki pucz? Co to jest pucz? Pucz to jest wojskowe przejęcie władzy siłą przy użyciu wojska i tak dalej. No nie mieliśmy z tym do czynienia. Mamy protest grupy posłów, którzy w imię pewnych wartości, które uważają dla siebie za ważne, okupują mównicę Sejmu. Ten problem można by było rozwiązać dziś jednym ruchem. Wyszedłby Jarosław Kaczyński z marszałkiem Kuchcińskim na konferencję prasową i wypowiedzieli trzy zdania i rozwiązaliby ten problem.
Ale jakie to miały być trzy zdania?
Trzy zdania takie.
Że
przepraszamy pana posła Szczerbę, wyrzuciliśmy go z sali obrad błędnie. To był błąd, przepraszamy. Drugie zdanie.
Ale błąd proceduralny czy polityczny?
Błąd proceduralny, oczywiście, bo przecież poseł Szczerba nie powiedział nic zdrożnego, za co należałoby go wyrzucić z sali obrad. Powiedział trzy zdania, jedno zdanie właściwie. Panie marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje. I za to został wyrzucony z sali obrad. No to jest absurd. za coś takiego posła się nie wyrzuca z sali obrad. Należy go przeprosić, przywrócić i przyznać się do błędu. Druga rzecz, powiedzieć, wycofujemy z Sejmu nowelizację regulaminu Sejmu dotyczącą mediów, bo była nieprzemyślana, nieprzedyskutowana z mediami i tak dalej. Wycofujemy to, odkładamy tą sprawę na bok. Dokładnie. Tylko, że zrobiono to w odwrotnym kierunku, tak? Najpierw trzeba było konsultować się z przedstawicielami mediów, a nie doprowadzić do tego, narzucać im pewien regulamin, na który się nikt nie zgadzał, który wywołał pewien protest dziennikarzy, całego środowiska i pod wpływem tego protestu dopiero się wycofano. No tak się w demokracji tego nie robi.
I to
najpierw
trzecie zdanie?
Konsultuje, później. A trzecie zdanie, powtarzamy obrady Sejmu sprzed świąt, bo złamano wówczas wiele procedur. Opozycja nie mogła uczestniczyć w tych obradach. Źle policzono głosy. Nie wiadomo, kto jak głosował. Powtarzamy jeszcze raz głosowanie nad budżetem.
Nad budżetem, tak?
I sprawa jest rozwiązana. I sytuacja wraca do pewnej normy. Tylko to wymaga cofnięcia się od przedstawicieli PiS-u, na które niestety z przyczyn psychologicznych, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński nie jest zdolny pójść, bo on będzie tylko ten konflikt zaostrzał.
Może też politycznych. Za chwilę Adam Chmielecki, ale panie Adamie, po krótkiej przerwie. Komentarze Radia Gdańsk, Maciej Sendecki, Andrzej Skiba i Adam Chmielecki, na którego przyszła teraz kolej w sprawie puczu. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Odniosę się do wypowiedzi redaktora Sandeckiego, tak, o tym, że poseł Szczerba został zbyt pochopnie, zbyt szybko wyrzucony z posiedzenia Sejmu. Tutaj być może racja, być może był to błąd marszałka Kuchcińskiego. Notabene poseł Szczerba nie jest świętoszkiem. Ma takie bardzo prowokacyjne, antypatyczne zachowanie i to bardzo wielu parlamentarzystów już po wywołaniu tego kryzysu, po wybuchu tego kryzysu wskazywało, prawda, że on tak się prowokacyjnie zachowuje i ta jego wypowiedź rzekomo taka łagodząca obyczaje, tak, to wcale taka nie była, ale też nawet gdyby marszałek Sejmu jakiegoś posła wyrzucił błędnie z posiedzenia, to też nie jest powód, prawda, żeby taki kryzys polityczny wywoływać i blokować przez 2 tygodnie mównicę. Dobrze wiemy, że to był tylko pretekst, jeśli by nie było tego wydarzenia, byłoby inne. Opozycja dąży do destabilizacji państwa, wychodzi poza pewne standardy demokratyczne. I tak ja rozumiem i odbieram tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o puczu, tak?
Mhm. Znaczy, absolutnie się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie, tak? Wszystkie te działania są poprzedzone działaniami rządzącej władzy PiS-u. Ona ma klucz.
Reakcją, tak?
Oczywiście są reakcją na działania władzy. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pewne decyzje podejmowane przez władze partii PiS. A że one są takie totalne w swym zamiarze, destabilizujące w ogóle różne instytucje państwa, absurdalne czasami, tak jak wypowiedzi o puczu, to wywołują takie nadmierne czasami być może reakcje. Tylko, że to wszystko jest system naczyń połączonych. Jedno wynika z drugiego. Gdyby partia PiS zachowywała się racjonalnie, a nie paranoicznie, to by tego nie było. Ale niestety mamy do czynienia z pewną chorobą polskiej polityki, polegającą na tym, że zaczynają być jakieś dwa równoległe światy. Mamy
Politykę zdominowały zdecydowanie emocje. Emocje polityczne, no tak. I emocjami jest grane, bo to, co powiedział także Adam Chmielecki, że poseł Szczerba nie jest świętoszkiem, bardzo często prowokuje.
Dobrze, ale było prowokacyjnego wypowiedzi jego.
Tylko, że w dzisiejszym świecie medialno-obrazkowym sami doskonale wiemy, że ten, kto głośniej, przepraszam za to sformułowanie, i głupiej, tym szybciej znajdzie się na czołówkach gazet. No, politycy podjęli tę rękawicę, którą myśmy im jako media rzucili, tak? Zapraszając właśnie polityków, bardzo często tych, którzy mówią, no, delikatnie powiem, najgłośniej, najmocniej, tak? Którzy są wyraziści politycznie. O, piękne sformułowanie. Andrzej Skiba.
Tylko to jest też pytanie o pewne standardy. To jest też pytanie o to, czego oczekują ludzie, bo zgodzę się, że jakaś część, być może nawet i większość, oczekuje emocji, oczekuje igrzysk, ale jest coraz większa grupa ludzi, na to pokazują różne badania, którzy oczekują innej polityki. Oczekują tego, że nie będzie tylko dwóch światów, które, powiedzmy, są sobie kompletnie przeciwstawne, ale że będzie dialog w najważniejszych kwestiach dla państwa. Tego obecnie bardzo brakuje i tutaj ta wina...
No dobrze, panie Andrzeju, pan reprezentuje Instytut Debaty Publicznej. Ile tej debaty publicznej znajduje pan w Sejmie?
w Sejmie naprawdę resztki, więcej tej debaty widzę, jeżeli chodzi o dialog społeczny. Załóżmy w Komisji Trójstronnej. Tam jest realny dialog, jeżeli chodzi o rząd, tak, pracodawców oraz związki zawodowe. Tam są konkretne rozwiązania, konkretne rozmowy, których, co warto odnotować, przez ostatnich przynajmniej 4 lata, być może i 8, w zależności od tego, jak spojrzymy, nie było. Więc tylko są możliwości.
Ale w Sejmie nie ma tej debaty. Sejmie, pan mówi, resztki
moim
jakieś.
Zdaniem są resztki. To jest smutny fakt.
Tam naprawdę jest teatr polityczny.
Tak, ale posłowie również potrafią dyskutować, czego dowodem może być debata, jaką myśmy robili chociażby rok po objęciu rządów przez panią Beatę Szydło. Debata z udziałem różnych opcji politycznych, debata merytoryczna, spokojna, co nie znaczy, że bez mocniejszych słów niekiedy, tak? Bo jeżeli ludziom o coś chodzi, to też czasem mają nieco mocniejszy przekaz, ale grunt to wiedzieć, kiedy dyskusja idzie na mocne argumenty, kiedy dyskusja toczy się, jest wspierana przez siłę argumentów, a kiedy przychodzą argumenty siły, kiedy przychodzą argumenty ad personam i obelgi. Tego obecnie jest za dużo. Polska potrzebuje lepszej debaty i potrzebuje lepszego dialogu, bo to się wszystkim na dłuższą metę podkreśla, na dłuższą metę opłaci.
Adam Chmielecki.
Tu się w pełni zgadzam z Andrzejem. Rzeczywiście mamy władzę obecnie, która słucha obywateli, słucha społeczeństwa, w przeciwieństwie do tej, która w ciągu ostatnich 8 lat wyrzuciła do kosza inicjatywy, które podpisało kilka milionów Polaków. Także być może to, że właśnie władza słucha nie lobbystów i podejrzanych jakichś grup interesów, tak, i spotyka się z nimi.
Tylko, panie Adamie, z wielkim szacunkiem, nie chciałbym, żebyśmy lobbystów utożsamiali z jakimiś niejasnymi grupami interesu, tak?
Znaczy, jak najbardziej możemy, jest jakby termin stworzony przez profesora Zybertowicza, antyrozwojowe grupy interesu, i jakby to absolutnie to jest ta kategoria tutaj jest wyczerpana, tak? Także być może to nie mamy podsumowywać rok, który się właśnie kończy. Być może to jest ta właśnie największa dobra zmiana, która nas wstąpiła po wyborach w 2015 roku, tak? Czyli wreszcie po 20 kilku latach trzeciej RP mamy władzę, która rzeczywiście słucha obywateli, tych grup dużych, wykluczonych. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedział tutaj redaktor Sandecki, bo moim zdaniem to jest absolutnie trafiona diagnoza, tak? Czyli jakby taka teza, że opozycja działa reaktywnie na działania władzy. No jest dokładnie odwrotnie, tak? Czyli to, z czym mamy do czynienia od roku, eskalowanie napięcia w Polsce, najpierw wokół Trybunału Konstytucyjnego, teraz właśnie ten ostatni konflikt, okupowanie mównicy. Jest to świadoma strategia opozycji, która wie, że jakby w starciu na merytoryczne argumenty, no nie ma żadnych szans, tak? Przecież liderzy opinii związani, czy to celebryci, czy dziennikarze, czy inne autorytety związane z obecną opozycją, chociażby w mediach społecznościowych, bardzo podkreślają, prawda, że w starciu merytorycznym obecna władza nie ma żadnych szans i PiS będzie rządziło drugą kadencję. Tak?
Znaczy obecna opozycja.
Obecna opozycja tak nie ma szans. Tak? W związku z tym, ponieważ nie mamy szans na polu merytorycznym, musimy przenieść debatę na pole emocji, prawda?
Maciej Sandecki.
Absolutnie z tym nie zgadzam. Jest zupełnie odwrotnie. Przez ostatni rok mamy w Polsce takie nagromadzenia najróżniejszych konfliktów społecznych, jakie nie mieliśmy przez ostatnie 25 lat. W ostatnim roku protesty KOD-u, czarne protesty, ZNP, najróżniejsze inne grupy społeczne, mnóstwo manifestacji, napięcie, emocje sięgające niemalże zenitu, jakich w Polsce nie było. I to jest efekt tych rządów, nie rządów opozycji. Opozycja nie rządzi.
Media lewicowo-liberalne.
To jest efekt takich, a nie innych decyzji. Nie byłoby tych protestów, gdyby nie atak na Trybunał Konstytucyjny, sparaliżowanie jego prac. Nie byłoby tych protestów, gdyby nie super restrykcyjna ustawa antyaborcyjna. Nie byłoby tych protestów, gdyby nie cały ciąg najróżniejszych decyzji, projektów, uchwał sformułowanych przez rząd PiS-u. Czy pan nie widzi tej zależności? Że PiS coś zgłasza, coś robi i protesty są dopiero później, a nie przed? Jedno jest efektem drugiego. Ta władza nie rozumie, na czym polega demokracja. Nie prowadzi właśnie żadnego dialogu społecznego. Jaki dialog prowadzi minister Zalewska z nauczycielami? Najważniejsza reforma tego rządu. Ogromne protesty społeczne największego związku zawodowego nauczycieli. Wielotysięczne. Od kilku miesięcy. Jaki jest dialog z tym środowiskiem? Zero. Jest narzucanie tylko swojej wizji powrotu do ośmioklasowych podstawówek i koniec. I brnięcie, dopychanie kolanem wbrew protestom. Nie ma żadnego dialogu. Mógłbym podać kolejne przykłady. Protesty ekologów w sprawie Puszczy Białowieskiej. Też protesty, listy, Komisja Europejska się wypowiada. Nic. Nie słucha. Tniemy. Trybunał Konstytucyjny.
Adam Chmielecki.
Komisja Wenecka. Komisja Europejska.
Jednym zdaniem, bo tutaj
nasze otoczenie międzynarodowe.
Bardzo długo mówi tak, że ja mogę podać inne liczby.
Bardzo, no to są
200 tysięcy osób na manifestacji Solidarności kilka lat temu przeciwko wprowadzeniu wyższego wieku emerytalnego. To były największe protesty społeczne po roku 89. 6 milionów podpisów pod różnymi inicjatywami obywatelskimi, które Platforma w pierwszym czytaniu odrzuciła do kosza.
Tak samo jak PiS projekt dotyczący...
Od kilkunastu miesięcy widzimy jakby próbę właśnie budowania przez polityków opozycji i sprzyjające im media lewicowo-liberalne, prawda, takiej narracji, że w Polsce jest jakieś łamanie standardów demokracji. Właśnie to, co słyszeliśmy, że emocje sięgają zenitu. No, gdzie ten zenit, kiedy pod Sejmem protestuje od kilkuset do kilku tysięcy osób, tak? Także to jest...
pokazują... Widział pan inne protesty.
Krótko, Andrzej Skiba.
Protesty są również częścią demokracji, ponieważ wyrażają opinie, preferencje części wyborców, części mieszkańców, obywateli. Ważne jest to, że protesty obecnie w Polsce, a nie zawsze tak było, chociażby przykład Marsz Niepodległości, czy gazowanie górników, strzelanie do stoczniowców, nie zawsze protesty mogły być tak pokojowe jak obecnie, w sensie, że policja obecnie nie tłumi demonstracji i bardzo dobrze. Będę pierwszym człowiekiem, który wystąpi przeciwko tłumieniu jakiejkolwiek demonstracji pod jakimkolwiek rządem, ale obecnie nie jest problemem to, że ludzie protestują, bo to jest część demokracji. Problem polega na tym, i tu się zgodzę po części, że jest za mało tego dialogu politycznego. Natomiast, co podkreślam, istnieje dialog społeczny na przykładzie właśnie pracodawców, związków zawodowych i rządu. Też bym chciał więcej tego dialogu, ale też bym, powiedzmy, nie demonizował tych protestów. One mają rację bytu, ponieważ są częścią naszych wolności obywatelskich.
Adam Chmielewski, Maciej Stanecki, Andrzej Skiba to goście komentarzy Radia Gdańsk. Zapraszam także państwa do komentowania 603-06-06-06, a przed nami skrót wiadomości.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Komentarze Radia Gdańsk, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, to nasi goście i nasi słuchacze. Popieram pana Sandeckiego, ma rację, ten kryzys może tylko zażegnać prezes i pan Kuchciński, społeczeństwo popiera opozycję, liczę na rozsądek ze strony rządu. No ale do tanga potrzeba dwojga. W związku z tym, słuchajcie, czy waszym zdaniem, bo mieliśmy serię wypowiedzi hierarchów Kościoła katolickiego w czasie świąt, mówiących o tych protestach i o tym zaognieniu politycznym. Kazimierz Nycz, kardynał metropolita warszawski, powiedział, że politycy opozycji w czasie świąt powinni przerwać swój protest. Metropolita podkreślił, że Boże Narodzenie jest czasem wyjątkowym, takim czasem, w którym zawiesza się protesty, bo to jest święto pokoju. Wielu hierarchów kościelnych wypowiadało się na ten temat i pojawiła się taka myśl, czy Kościół katolicki, czy hierarchowie tego kościoła mogą być rozjemcami w tym sporze, czy mogą być mediatorami w tym sporze politycznym, jaki mamy obecnie. Adam Chmielecki.
Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jest to bardzo mocny i bardzo symptomatyczny głos Kościoła w ostatnich dniach, bo rzeczywiście ta wypowiedź...
Słyszałem takie powiedzenie, że wszyscy mówili jednym głosem, niezależnie czy z Kościoła, czy są, w cudzysłowie, z Kościoła Toruńskiego, czy Łagiewnickiego.
Nie. No właśnie, to biskupa Pieronka chcę przypomnieć.
Odosobniona, powiedzmy, a tutaj kardynał Nycz
biskup wcześniej... jest biskupem diecezjalnym, w tym sensie, że nie jest metropolitą, nie jest biskupem jakiejś diecezji. Ale tak, masz rację, Maćku.
Chciałem właśnie podkreślić to, co podkreślił Jacek, czyli że kardynał Nycz, który do tej pory był kojarzony jako hierarcha taki bardziej liberalny niż konserwatywny, no rzeczywiście wpisał się w te wypowiedzi Kościoła. Arcybiskup Hozer, arcybiskup Głódź, też przemilczana wypowiedź czy apel biskupa Wiesława Meringa, tak, tutaj pochodzącego z Kaszub, biskupa włocławskiego, który jakby wskazał, że organizatorzy protestów 13-16 grudnia zhańbili pamięć tragicznych wydarzeń z grudnia 70 roku i roku 81. Też zupełnie nie wiem czemu, dla mnie jest to niezrozumiałe, przemilczana wypowiedź naszego gdańskiego biskupa pomocniczego, biskupa Zbigniewa Zielińskiego, który 13 grudnia w Bazylice Świętej Brygidy, tak, podczas mszy w rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wezwał właśnie do takiej miłości społecznej, do pokoju społecznego, ale też jednoznacznie podkreślił, że obecna władza taką miłością społeczną się kieruje. To było bardzo duży komentarz do bieżącej sytuacji politycznej przez biskupa, który do tej pory unikał takich deklaracji i raczej był takim, mówię to pozytywnie, biskupem.
To Adamie, czy patrząc na te słowa, twoim zdaniem Kościół może być mediatorem w tym sporze?
Może, ale czy powinien, tak? Czy to jest ten moment, w którym Kościół powinien, jakby mówiąc kolokwialnie, wkraczać do gry? To chyba jednak jest, nie są jeszcze te emocje, nie mamy aż takiego dużego kryzysu społecznego, żeby Kościół musiał angażować w większym stopniu swój autorytet. Tak. Mm. Takie wypowiedzi przy okazji świąt, czy komentarz do bieżących wydarzeń hierarchów jest chyba na ten moment wystarczający. To jest właśnie ta narracja, którą buduje opozycja, prawda, że w Polsce dzieje się jakaś tragedia, jest takie wielkie napięcie społeczne, które potrzebuje jakiejś mediacji, tak? To jest konflikt polityczny, bardzo ostry, ale jeden z wielu konfliktów politycznych, który trzeba rozwiązać drogą polityczną.
Mm-hmm. Andrzej Skiba?
Możliwości oczywiście są zawsze, ponieważ wynika to chociażby... Czy jest potrzeba? Z punktu widzenia interesów państwa, moim zdaniem tak. Z punktu widzenia interesów grup politycznych, obecnie nie. Obecnie nie, ponieważ tym grupom politycznym zależy raczej na tym, żeby tą polaryzację utrzymywać. I niestety nie jest to działanie dobre dla państwa, ale jest przez pewien czas, przez krótki czas przynajmniej, niestety dobry dla polityków. Natomiast jest doświadczenie spore, jeżeli chodzi o mediację kościelną, jeżeli chodzi o taki głos wsparcia. Przykład przemiany ustrojowe, konwent świętej Katarzyny, czy chociażby na naszym gdańskim podwórku 2005 rok spotkanie u świętej pamięci arcybiskupa Gosłowskiego odnośnie niedoszłej koalicji PO-PiS. Mówiąc najprościej, możliwości działania jak najbardziej istnieją z punktu widzenia teoretycznego. Doświadczenie istnieje, więc taki, jak to mawiają dzisiaj, taką nowomową know-how też istnieje. Mm-hmm. Natomiast są wyraźne problemy, w moim odczuciu, jeżeli chodzi o chęć po obu stronach sporu politycznego, chociaż wydaje się, że bliższy zaangażowania się Kościoła w mediację jest obóz obecnie rządzący.
Czyli uważasz, że politykom zależy na tym sporze?
Tak. Uważam, że zależy, ponieważ spór rozpala pewne emocje, a przez to też w jakiejś mierze dzieli społeczeństwo, w związku z czym łatwo jest określić, jesteś z nami, jesteś przeciwko nam. Problem polega na tym, rzecz w tym, że Polska nie dzieli się tylko na kwestie partii politycznych i kwestie obozów politycznych, ale Polska przede wszystkim winna w jakiejś mierze jednoczyć, bo to jest racja stanu, to są interesy państwa. I trzecia bardzo ważna, ostatnia kwestia. Jest w Polsce coraz większa grupa ludzi, to pokazują kolejne badania opinii publicznej, którzy się w obecnym sporze nie odnajdują. W sensie nie chcą powrotu PO-PSL oraz ich późniejszych następców w różnych formacjach politycznych, ale jednocześnie też nie zawsze są zadowoleni z tak zwanej dobrej zmiany. I o tych ludziach również warto pamiętać tak z punktu widzenia wyborczego, jak i przede wszystkim z punktu widzenia interesów polskiego państwa.
Maćko, jak ty patrzysz na możliwość negocjacji, dialogu prowadzonego za pośrednictwem Kościoła albo przy udziale Kościoła?
Ja generalnie uważam, że tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, że sytuację mamy straszliwie napiętą w kraju. Tak napiętej atmosfery międzyludzkiej, politycznej, społecznej nie mieliśmy, jak ja pamiętam, w życiu od 89 roku, a nawet wcześniej, od czasów stanu wojennego, mógłbym powiedzieć. I z pewnością każda próba dogadania się, dialogu, mediacji i tak dalej jest próbą w dobrym kierunku. Mhm. Tyle, że ja nie za bardzo wierzę w to, że Kościół, dzisiejszy Kościół w Polsce jest w stanie skutecznie takie mediacje przeprowadzić. Z kilku powodów. Mhm. Tak jak wspomniałem wcześniej, klucz do rozwiązania tego problemu leży w rękach jednego człowieka, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ma dzisiaj jednoosobową władzę właściwie w państwie, nad wszystkimi instytucjami władzy i może to rozwiązać sam, przy swojej dobrej woli. Tyle, że mu tej dobrej woli brakuje. A do dobrej woli trudno, żeby go ktoś zmusił. Poza tym, tak jak tutaj kolega wspominał o tych wypowiedziach hierarchów Kościoła w czasie świąt i po świętach, one były różne, ale zgadza się, tak. Większość hierarchów dzisiejszego Kościoła polskiego w pewnym sensie sympatyzuje z partią rządzącą. Nie wiem więc, kto miałby te negocjacje prowadzić. Czy ojciec, czy biskup Pieronek, czy ojciec Rydzyk.
Bo to może jeden i drugi. Może to jest ręka w rękę, razem.
Nie wiem, czy to się uda. Poza tym, ja naprawdę nie wierzę w to, że PiS pod wpływem jakiegoś głosu któregoś z biskupów zmieni zdanie, Jarosław Kaczyński zacznie się inaczej zachowywać. Nie wierzę w to. Miałem przykład, tutaj był wspomniany biskup Zieliński przez kolegę. W ubiegłym tygodniu przed świętami mieliśmy dwie wigilie w Sejmiku Województwa Pomorskiego w Radzie Miasta Gdańska, na których był obecny biskup Zieliński. Chciał się przełamać ze wszystkimi radnymi opłatkiem w przedświątecznym czasie.
I co się okazało? Radni PiSu nie przyszli na ten opłatek. Zbojkotowali go. Więc widać, że nawet ta niechęć, ta wrogość, ta nieufność, to zacietrzewienie polityczne jest tak duże, że nawet w czasie świąt nie są w stanie połamać się opłatkiem w obecności biskupa.
Można krótki adres. Ja
w Radzie Miasta Gdańska widziałem...
Widziałem
Grzegorza Strzelczyka.
A to przy innej okazji. To było przy innej okazji.
Przy Wigilii dla potrzebujących. Tak? Przepraszam, krótkie adwokat.
Wigilia
tak.
W Radzie Miasta była jednostronna.
W Radzie Miasta nie widziałem.
Przedstawiciel Kościoła, a radni PiSu.
Adam Chmielecki.
Przepraszam, tak muszę znowu polemicznie do Macieja, tak, ale powiedziałeś o tych sympatiach hierarchów wobec PiSu. One są z jednej strony naturalne, no bo kogo ma wspierać Kościół, jak nie władze jakby prospołeczne, ale no, wspierać w takim sensie kolokwialnym, tak, oczywiście, ale przecież jakby te wypowiedzi hierarchów właśnie podczas świąt, one jakby nie były w takim tonie, nie odwołały się wprost do władzy PiSu, tak? Do żadnej partii politycznej. One tylko wskazywały na potrzebę pewnego uspokojenia emocji i na to, że te protesty mają niestosowną formę i są w niestosownym czasie. Tylko tyle, tak? Więc to było po prostu wezwanie do takiego pokoju społecznego.
Andrzej Skiba tutaj, panie Adamie, mówił, że z punktu widzenia politycznego obu stronom nie zależy tego sporu. Nie zależy na tym, żeby go załagodzić. Że im bardziej nakręcany jest ten spór, tym lepiej dla tych dużych partii, ponieważ one rosną, a te mniejsze partie przy tak dychotomicznym podziale sceny politycznej tracą na notowaniach.
Pozornie tak, ale nie, znowu nie do końca, dlatego że rzeczywiście no, opozycja jakby nie ma wyjścia, tak? To o czym już mówiłem, jakby w starciu merytorycznym opozycja nie ma szans, no bo jakie opozycje merytoryczne z ostatniego roku Platformy czy Nowoczesnej możemy sobie przypomnieć?
No słowo opozycji, tak? Więc też...
No ale pewne propozycje programowe, jeśli aspiruje się do powrotu do władzy, powinno się złożyć, tak? No ja pamiętam tylko wypowiedzi Grzegorza Schetyny o konieczności likwidacji CBA i IPN-u, a z kolei ze strony Ryszarda Petru ograniczenie działalności związkowej, tak? I to są jedyne wypowiedzi, które możemy merytorycznie wskazać w ciągu ostatniego roku.
Andrzej Skiba.
Jeżeli chodzi o ofertę opozycji, to znacznie częściej o tym, czego by chciały osoby przeciwne rządowi, mówią różni celebryci, różne osoby, które na pewnych salonach się obracały, czy być może wciąż jeszcze obracają, a bardzo mało mówi opozycja jako jej działacze, jako jej politycy. I częściej się słyszy, że na przykład tacy celebryci mówią, niech po prostu będzie tak, jak było wcześniej. I to mi się wydaje, że jest zasadniczym problemem, ponieważ społeczeństwo się zmieniło. Jeżeli opozycja, czy to w wydaniu Platformy Nowoczesnej, formacji Razem, Kukiz, czy innych jeszcze, nie spojrzy na to, jakie były i jakie wciąż są jeszcze pewne przyczyny tego, że społeczeństwo tak, a nie inaczej wybrało rok temu, tak długo opozycja nie ma co moim zdaniem myśleć o powrocie do władzy, czy o zdobyciu władzy, ponieważ żeby zdobyć władzę, trzeba też mieć jakąś konkretną ofertę. My obecnie słyszymy, co jest dla części wyborców pewną wartością, hasła o obronie demokracji, państwa prawa i innych tego typu sprawach, ale wydaje się, że nie jest to narracja, która obecnie by pozwalała na zdobycie tak dużego poparcia, które przełożyłoby się na konkretną ilość głosów w Sejmie. Ponadto opozycja występuje obecnie bardzo podzielona, co jest też pewnego rodzaju swoją korzyścią paradoksalnie. Korzyścią, ponieważ są różne poglądy w społeczeństwie i nie musi być tak, że antyPiS wszystkie formacje jednoczy, bo poszczególne formacje opozycji mogą nie lubić PiSu za różne sprawy. Jednak na tym, że opozycja jest podzielona, PiS bardzo zyskuje. Ponadto już kończąc, zauważmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. PiS, jak mówi o opozycji, mówi o Platformie. Mało mówi o Nowoczesnej, o mniejszych formacjach prawie, że w ogóle nie mówi. Dlaczego? Ponieważ jest to dla PiSu wygodne. Jest prosta sprawa. Zobaczcie, są obecne rządy. Jest rząd PiSu, który dał 500+, obniżył wiek emerytalny i parę jeszcze innych rzeczy zrobił.
Czyli odwołuje się do poprzedniego rządu, tak?
Tak, i mówi, alternatywa jest taka, że wróci pani Kopacz, wróci pan Schetyna i wróci to zaplecze. Więc w interesie PiSu
ale
jest...
Ale też mówiąc tylko o Platformie, mobilizuje do jeszcze większej konkurencji między Platformą a Nowoczesną. To też,
czego dowodem jest
też
tak.
Ta gra PiSu na tę rywalizację, ostrą rywalizację opozycji, Maciej Sandecki.
No tak, nie, no ja chciałem zwrócić uwagę, że to opozycja to nie tylko Nowoczesna i Platforma. Mamy bardzo szeroką opozycję, właśnie podzieloną.
Tak, to są te dwa największe kluby.
Tak, ale jest też opozycja lewicowa, jest Kukiz 15, jest PSL, różne ugrupowania o różnych światopoglądach i różnych propozycjach programowych.
Ale to nie jest tak, Maciej, że to jest to, co powiedziałem, że jeśli sensie dwóch bije, dwóch silnych bije, to ci mniejsi są niezauważalni.
PiS wygrał wybory rok temu dzięki temu w dużej mierze, że opozycja się podzieliła i te głosy się rozproszyły. To już dzisiaj widać, bo ja się troszeczkę nie zgodzę. Gdyby dziś, w wyborach rok temu na PiS zagłosował 5 milionów ludzi. 15 milionów wyborców nie zagłosowało na PiS, tylko na inne różne partie. Dzisiaj stosunek głosów byłby bardzo podobny. To znaczy, myślę, że bardzo podobny rozkład głosów byłby dzisiaj, gdyby dzisiaj się odbywały wybory. To znaczy, opozycja mogłaby wygrać wybory, gdyby stworzyła wspólną listę, tak? Już dzisiaj poparcie dla Nowoczesnej, Platformy, SLD, PSL, innych takich... powiedzmy ugrupowań obozu, nazwijmy go demokratycznego, ma więcej w sondażach niż PiS.
A to się nie zawsze sumuje. Dowód koalicja SLD z ruchem
Palikota. Nasi słuchacze, pani Ania pisze, że żadna partia nie skłóca Polaków jak PiS. To jest jeden głos. Pan Grzegorz, Kościół niech nawraca ludzi do wiary, do polityki już dawno się za dużo wtrąca. Pan Wojtek, poseł Szczerba powinien przeprosić Wysoką Izbę za swoje niegodne zachowanie. Dlaczego rząd, to jeszcze inny słuchacz, dlaczego rząd PO nie dyskutował w sprawie zgarnięcia pieniędzy z OFE? Jest to sprzeczne z artykułem 64 Konstytucji. Czy 16 milionów Polaków okradzionych za zgodą Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta ma wyjść na ulicę? Jeszcze pan Jarosław, a jak panowie oceniali blokowanie mównicy przez samoobronę? To pozostawię pytanie pana Jarosława bez odpowiedzi, ale tutaj Wrzężyński chyba zasugerował tę odpowiedź. Niestety Kościół nie zostanie uznany za mediatora. Jeszcze inny słuchacz, bo oszalała, jak sama się nazywa, totalna opozycja nie uznaje żadnych autorytetów, a każdą wypowiedź krytykuje. Więc głosy są, jak widzicie, mocno podzielone, te emocje są bardzo, bardzo mocne, także wśród naszych słuchaczy politycznych. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnej sprawie, jakim jest Aleppo, jakim jest Syria, jakim są uchodźcy. To za sprawą takiej inicjatywy wymyślonej przez Polkę z Berlina, podróżniczkę i blogerkę, rzuciła na Facebooku miesiąc temu myśl, by zamiast biernie oglądać w internecie rzeź cywilów, po prostu ruszyć do Syrii. Spotkała się z żywym odzewem. Za 3 miesiące chcą dotrzeć do miasta, które stało się symbolem bezsilności wobec tragedii świata, wobec tragedii Syrii. Wyruszyli z Berlina, idą do Aleppo. Andrzej Skiba.
Problem jest bardzo złożony, ale zacznijmy od samej inicjatywy. Pomysł, żeby pokazywać, że są problemy na świecie bardzo poważne, gdzie giną niewinni ludzie, gdzie niszczy się po prostu państwa, miasta, zabytki, całą masę części cywilizacji, jest na pewno godne odnotowania.
I gdzie natomiast świat ten cywilizacyjny jest bezradny wobec
jest
tego.
Jest bezradny, a przede wszystkim może nie chce nic zrobić. Nie chce nic zrobić, ponieważ jest to sprzeczne z interesami kilku państw. Rosji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Iranu i jeszcze paru innych mniejszych. Sam pomysł tej pani zwrócenia uwagi na problem Aleppo jest na pewno godny uwagi, jest zapewne szlachetny, natomiast wykonanie moim zdaniem jest przynajmniej kontrowersyjne, ponieważ wchodzenie na tereny, gdzie toczą się działania wojenne, jest narażaniem ludzi na konkretne problemy. Ale przy tym wszystkim trzeba jedną rzecz jasno podkreślić jeszcze. Na chwilę obecną to właśnie w Syrii i w Iraku to chrześcijanie są głównymi ofiarami tej wojny. Ludzie, którzy mają swoje przekonania, mają swoją wiarę, muzułmanie ponoszą moim zdaniem, czy być może poniosą, oby nie, też pewne konsekwencje, często niezawinione w innych regionach świata, gdzie oni są w mniejszości. Generalnie sytuacja, w której ludzie walczą ze sobą, bo mają różne wyznania, różne religie, i walczą nie na, powiedzmy, argumenty, czy nie na gorliwość wiary w takim dobrym znaczeniu, ale chwytają za broń, jest sytuacją po prostu przerażającą. I trzeba to powiedzieć na koniec jasno i wyraźnie. To, co się dzieje w Syrii od dobrych kilku lat, to jest po prostu hańba dla społeczności międzynarodowej. Zniszczono państwo, które w miarę egzystowało. Oczywiście dalekie było od demokratycznych standardów, ale to, co się obecnie dzieje w Syrii i w Iraku, po prostu woła o pomstę do nieba.
Maciej Sandecki.
No tak, ja się tutaj zgadzam z moim przedmówcą absolutnie. Uważam, że wojna w Syrii jest tragedią, którą świat za mało się interesuje i właściwie trochę nie rozumie, o co tam chodzi, bo rzeczywiście to jest tak, że chyba rzadko w historii mieliśmy do czynienia.
Co dla ciebie oznacza świat się nie interesuje? Znaczy ludzie się nie interesują, czy politycy się nie interesują? Ci, którzy mogą podejmować decyzje.
To jest bardzo ciężka do zrozumienia sytuacja.
Bo ten marsz świadczy o tym, że ludzie się interesują wojna, w której, i chcą wymusić reakcję na władzach. Mhm. Że ludzie się interesują, bo chcą iść, tak?
Chcą iść,
krzykiem, z niemym krzykiem
zgadza
do
się.
Rządzących, zróbcie coś, podejmijcie akcję humanitarną, podejmijcie akcję, która spowoduje, że ci ludzie będą tam bezpieczni.
Mhm. Szlachetny, ale bardzo ryzykowny gest.
Zgadza się, tylko weźmy pod uwagę, że to jest bardzo nietypowa wojna. To jest wojna, która toczy się między 4, właściwie nawet 5 różnymi stronami konfliktu. Takich wojen w historii było niewiele. I to jest bardzo trudne do zrozumienia, bo ja czasem słyszę w internecie głosy, po co ci uchodźcy tu jadą do Europy zamiast bronić swojego kraju. Tylko przed kim mają bronić? Do której frakcji się zapisać? Do ISIS, do dyktatora Asada, do rewolucjonistów, do Kurdów? Naprawdę, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, z którą no, rzeczywiście świat sobie nie może poradzić, a zwykli ludzie przeżywają tragedię. Każdy gest wsparcia, każdy gest protestu jest tutaj ważny. Niestety, ja znowu odwołam się do naszego podwórka, nasz rząd nie wykazuje w tym momencie solidarności ani z Syrią, ani z tą sytuacją. Nie przyjmujemy żadnych uchodźców jako jedyne państwo w Europie. Nie udzielamy pomocy finansowej, materialnej jako państwo tamtejszej ludności, żadnej pomocy.
Ostatnio była taka inicjatywa Caritas Polska i Episkopatu Polski utworzenia korytarza humanitarnego dla tych uchodźców z Aleppo. Tak,
tutaj woli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że pomoc finansowa ze strony państwa polskiego była, jeśli dobrze pamiętam.
2 miliony. To jest
119 milionów, jeśli dobrze pamiętam, dla samych uchodźców z Syrii i około 50 milionów dla uchodźców na całym Bliskim Wschodzie, tak, też z Iraku i z innych państw. Także ta pomoc finansowa była być może niewystarczająca, ale też pamiętajmy, że w społeczności międzynarodowej...
Najmniejsza w Europie.
Że w społeczności międzynarodowej jest tak, że no jakby ta odpowiedzialność jest proporcjonalna do rangi siły państwa, tak? No jeśli mamy tutaj światowe mocarstwa, które są w ten konflikt zaangażowane i nie możemy wymagać, prawda, żeby to teraz Polska ten problem sama rozwiązała, tak? Zgadzamy się wszyscy, że to, co się dzieje w Syrii, no to jest wielka tragedia, tak? To jest ludobójstwo, bo giną cywile, giną osoby w każdym wieku, tak? Dzieci. I świat jest wobec tego bezradny. Ta inicjatywa, to jak powiedział Andrzej Skiba, tak, tego marszu na Aleppo, jest bardzo szczytna, ale też ryzykowna i powiem szczerze, że taka trochę naiwna, tak, no bo opinia publiczna na Zachodzie, także w Polsce, powinna być może zerwać z taką polityczną poprawnością, właśnie z taką naiwnością i zamiast organizować tego typu szczytne idee, tego typu szczytne akcje, po prostu jakby bardziej konsekwentnie wymagać od swoich polityków, od swoich reprezentantów konkretnych działań, tak?
Ale
bo
tym się, ten marsz,
bo
ten
właśnie marsz Syrią powinni pomógł, zajmować chyba. Się przywódcy europejscy, a nie Polską, pan Timmermans i inni.
Tylko, Adam, ja się zgadzam tutaj z poglądem, już nie pamiętam, czy to Maciek wyraził, czy Andrzej, że jeżeli my jako obywatele nie zainteresujemy się tą sprawą, jeżeli nie zaczniemy mówić o tej sprawie, jeżeli nie wymusimy działań na politykach, to obawiam się, że politycy sami z siebie mogą niewiele zrobić, bo do tego konfliktu, który tak został opisany, tak, tych czterech różnych stron, Andrzej Skiba jako politolog pewnie by dorysował szlaki transportowe ropy naftowej.
Turcja, ISIS, prosta
droga. I być może wyszłoby tak naprawdę, o co chodzi w tej wojnie i dlaczego na tym konflikcie tak bardzo w Syrii zależy wielu stronom tego konfliktu. I wcale nie, być może nie chodzi tam o wyznawaną religię, być może nie chodzi o narodowość, chociaż też są te przyczynki, ale być może chodzi o to, żeby Turcja kontrolowała szlaki handlowe i żeby korzystała na właśnie dostawach ropy, które będzie przez swoje terytorium, ale przez terytorium, które kontroluje. No i tyle, Andrzej Skiba.
To jest temat na dłuższy wykład, bardzo interesujący swoją drogą, ale to jest prawda. W tym konflikcie chodzi o interesy poszczególnych państw. W Turcji chodzi o to, żeby za wysoko głowy nie podnieśli Kurdowie. Amerykanie chcą wypchnąć wpływy Rosji z rejonu Morza Śródziemnego. Rosjanie chcą te wpływy zachować. Przy tym jeszcze rywalizuje Arabia Saudyjska z Iranem o władzę na terenie Syrii jeszcze i to jest zasadniczy problem. Ale są też inni beneficjenci, o których warto mówić. Na przykład koncerny zbrojeniowe. jak zawsze na nieszczęściu ludzkim, wielkie koncerny zbrojeniowe z
ktoś
jednej strony
zarobić.
testują swoje nowe uzbrojenie, nowe produkcje, ale kosztem właśnie życia niewinnych ludzi. Ja wiem, że na świecie zawsze były wojny, wojny są i pewnie będą wojny, ale chyba na tym polega jakaś idea, powiedzmy, humanizmu wręcz, tak? Humanizmu na tym i humanitaryzmu również, żeby to życie ludzkie szanować. Żeby jednak mówić, że ludzie są ważniejsi niż zyski, ludzie są ważniejsi niż zyski koncernów zbrojeniowych. I w demokracji właśnie powinniśmy też działać w taki sposób, żeby reagować na tego typu problemy, a pierwszą formą reakcji jest mówienie o nich. Jest mówienie o tym, że istnieje problem, tylko też przy mówieniu ważne jest to, żeby mówić, jak jest naprawdę, a nie szukać tylko jednego winnego, gdy winnych jest kilku. To nie jest tak, że jest tylko winna zła Rosja, Ameryka, zły Iran i tak dalej. Wszystkie te państwa w jakiejś mierze są mniej lub bardziej odpowiedzialne i trzeba na to uwagę zwrócić. Inaczej, jeżeli nie będziemy o tym mówili, jeżeli nie będziemy mówili uczciwie, ludzie będą dalej ginęli, co jest po prostu dramatem, na który nie możemy się w wolnym świecie godzić.
Dobrze, niech to będzie puenta tej dyskusji.
To jest dobra puenta.
Bardzo wam serdecznie dziękuję. Do tych podsumowań minionego roku nie doszliśmy, ale mamy przecież za tydzień audycję już w nowym roku, więc chętnie wtedy będziemy sumować wydarzenia, najważniejsze wydarzenia 2016 roku. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Życzę dobrego nowego roku wam i słuchaczom. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dziękuję bardzo.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Skiba, Instytuty Debaty Publicznej.
Dziękuję. Szczęśliwego, lepszego nowego roku.
Szczęśliwego, lepszego. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze i dziś, jak w każdą środę, o gospodarce morskiej. Serdecznie zapraszam. Żegnam się. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.